Hrabia wziął cylinder, włożył rękawiczki i powiódł Alberta do owego apartamentu, którego strzegł Ali niby wartownika, broniły trzypokojowe francuski pod kierunkiem Myrto. Heidi czekała w pierwszym pokoju, który służył za salon. Otwarła szeroko oczy ze zdumienia, nigdy jeszcze bowiem Monte Cristo nie wprowadził tu żadnego mężczyzny. Siedziała po turecku w rogu sofy. Uwiła sobie, tu by rzec, gniazdo z najkosztowniejszych tkanin wschodnich, z jedwabi pasiastych i haftowanych. Leżał przy niej ów instrument, którego dźwięki zdradziły jej obecność. Urocza była. Na widok Monte Cristo podniosła się z owym uśmiechem, w którym taiło się oddanie i kochanki, i córki. Monte Cristo podał jej dłoń, do której jak zwykle przylgnęła wargami. Albert zatrzymał się w drzwiach. Oszołomiła go ta dziwna piękność, tak różna od naszych, iż nie możemy mieć o niej we Francji żadnego wyobrażenia. — Kogo mi przyprowadzasz? — spytała po nowogrecku. — Brata, przyjaciela, zwykłego znajomego czy wroga? — Przyjaciela — odparł w tymże języku Monte Cristo. — Kto on? — Wicehrabia Albert, ten sam, którego w Rzymie wybawiłem z niewoli bandytów. W jakim języku mam mówić do niego? Monte Cristo zwrócił się do Alberta. Znasz pan współczesną greczyznę? Niestety, drogi hrabio, nie znam nawet starożytnej. Homer i Platon mieli we mnie leniwego i wyznać muszę krnąbrnego ucznia. Zatem, odrzekła Heidi, a dowiodła tym pytaniem, że zrozumiała i Monte Cristo i Alberta, czy mam mówić po włosku, czy też po francusku, o ile, mój panie, zechcesz, bym mówiła. Monte Cristo namyślał się chwilę. Będziesz mówić po włosku, zdecydował. A zwracając się do Alberta. Szkoda, że pan nie znasz ani greczyzny, współczesnej, ani starożytnej, bo Heidi mówi prześlicznie jedną i drugą. Biedaczka będzie musiała mówić po włosku, skutkiem czego wyrobisz pan sobie o niej może fałszywe pojęcie. Dał znak Heidi. Bądź pozdrowiony, przyjacielu, którego przyprowadził mój pan i władca. Ozwała się w najczystszym narzeczu toskańskim, ale akcentując z rzymska. Miękki ów akcent czyni język Dantego równie dźwięcznym jak język Homera, Ali, kawę i fajki. Skinęła na Alberta, żeby się zbliżył. Ali wyszedł, by spełnić rozkazy młodej pani. Monte Cristo wskazał Albertowi dwa składane stołki. Przysunęli je do stolika pełnego kwiatów, rysunków i nut. Po środku pyszniły się nargile. Wszedł Ali, niosąc kawę i fajki. Baptyście wzbroniono bowiem przekraczać progów tego apartamentu. Albert odsunął fajkę, którą podał mu Nubijczyk. — O, może pan wziąć śmiało — ozwał się hrabia. Heidi jest wychowana prawie tak samo jak paryżanka. Nie lubi hawan, bo nie lubi przykrych zapachów. Ale tytoń wschodni pachnie pięknie, o czym pan wiesz? Ali wyszedł. Filiżanki do kawy stały gotowe. Jedynie Albertowi podano cukiernicę. Monte Cristo i Heidi pili likwor arabski na modłę Arabów, to znaczy bez cukru. Heidi, trzymając w różowych i smukłych paluszkach filiżankę z japońskiej porcelany, rozkoszowała się naiwnie kawą, jak dziecko rozkoszuje się łakociami. Dwie służebne wniosły tace pełne lodów i sorbetów i ustawiły je na niskich stolikach. Drogi gospodarz i signora, wybaczą mi moje zdumienie, ozwał się Albert. Osłupiałem i to całkiem naturalne. Znalazłem się na wschodzie. Wschodzie prawdziwym, nie takim, jaki widziałem, ale takim, o jakim śniłem, a znalazłem ową krainę w sercu Paryża. Przed chwilą jeszcze słyszałem turkot omnibusów i dzwonki przekupniów lemoniady. O, signora, czemuż nie umiem po grecku? Rozmowa z panią uświetniłaby jeszcze ten wieczór z baśni, o którym nigdy nie zapomnę. Mówię nieźle po włosku, odparła spokojnie Heidi. A więc zdołam porozumieć się z panem, skoro zaś pan lubisz wschód. Dołożę starań, abyś odnalazł go tutaj. O czym mogę mówić? Szepnął Albert do Monte Cristo. O czym się panu spodoba? O jej kraju, dzieciństwie, wspomnieniach, albo, jeśli pan wolisz, o Rzymie, Neapolu, Florencji. Nie po to mam greczynkę przed sobą, żeby mówić do niej jak do paryżanki. Jeśli pan pozwolisz, będę mówił o wschodzie. Wybornie, drogi Albercie, gdyż ona przepada za taką rozmową. Albert obrócił się ku Heidi. W jakim wieku signora opuściła Grecję? Miałam wtedy 5 lat. A pamięta pani ojczyznę? Gdy zamknę oczy, widzę to wszystko, co niegdyś widziałam. Istnieją dwa rodzaje wzroku, cielesny i duchowy. Wzrok cielesny zapomina czasem, ale duchowy zawsze pamięta. Jakie jest pani najdawniejsze wspomnienie. Chodziłam dopiero z ledwością, moja matka. Na imię jej było Wasilika. Wasilika to znaczy królewska, dodała Heidi, podnosząc dumnie głowę. Brała mnie za rękę i włożywszy na dno sakiewki całe nasze złoto, szłyśmy zawoalowane prosić o jałmużnę dla więźniów. Powiadałyśmy wtedy, na lichwę daje panu, kto ma litość nad ubogim i nagrodę jego odda mu. Napełniwszy sakiewkę, wracałyśmy do pałacu i nie zdradzając się przed ojcem, wszystkie te pieniądze, które nam dawano jako ubogim kobietom, posyłałyśmy mnichom, a mnisi rozdzielali je między więźniów. Ile pani miała wtedy lat? 3. I pamiętasz pani wszystko, co widziałaś w 3. roku życia? Wszystko. Czy hrabia pozwoli, szepnął Albert do Montechrista, by signora opowiedziała nam coś ze swojego życia? Zabroniłeś mi, pan, wspominać o moim ojcu, ale może ona o nim coś powie. Nie wyobrażasz pan sobie, jaki byłbym szczęśliwy, gdyby jego nazwisko padło z tych ślicznych ust. Hrabia spojrzał na Heidi i, zmarszczywszy brwi, dał jej tym znak, że zakomunikuje rzecz wielkiej wagi. Następnie ozwał się po grecku. Opowiedz o losach swojego ojca, ale nie wymieniaj nazwiska zdrajcy i nie wspominaj nic o zdradzie. Heidi westchnęła ciężko, zasępiło się jej alabastrowe czoło. Coś jej pan powiedział? Szepnął Albert. Zapewniłem ją raz jeszcze, że jesteś pan przyjacielem i powiedziałem, że nie potrzebuję przed panem nic ukrywać. A więc te zbożne wyprawy po jałmużnę dla więźniów są pani najdawniejszym wspomnieniem, ozwał się Albert. I co pani pamięta jeszcze z tych czasów? Co jeszcze? Widzę siebie w cieniu sykomorów nad jeziorem, którego zwierciadło prześwitując pośród listowia migoce mi przed oczyma. Pod najstarszym i najgęstszym z drzew siedzi na poduszkach mój ojciec, matka leży u jego stópa, ja, słabe dziecię, głaszczę siwą brodę, która opada mu na piersi, albo bawię się kindżałem o rękojeści wysadzanej diamentami, który tkwi ojcu za pasem. Od czasu do czasu podchodzi Albańczyk i mówi ojcu jakieś słowa, na które nie zwracam uwagi. Ojciec zaś odpowiada: zabij albo daruj życie. To dziwne, ozwał się Albert, że pani taka młoda mówisz rzeczy, które słyszałem dotąd tylko w teatrze. I to nie bajka. Jakże przywykłej do cudowności i poetycznych krajobrazów podoba się pani Francja. To chyba kraj piękny, ale widzę Francję oczyma dojrzałej osoby, a więc taką, jaką jest. Moją zaś ojczyznę oglądam oczami dziecka. We mgle to świetlistej, to szarej, zależnie od tego, czy byłam szczęśliwa, czy cierpiałam gorzko. Taka młoda, rzekł Albert, wpadając mimo woli w banał, a już pani cierpiałaś. Heidi spojrzała na Montechrista, on zaś dał jej prawie niedostrzegalny znak i szepnął po grecku. Opowiadaj. Nic tak nie kształtuje ludzi jak pierwsze wspomnienia, a wszystkie wspomnienia mojej młodości są smutne. Mów, mów, signora, rzekł Albert, zaklinam, będę słuchał, nie posiadając się ze szczęścia. Heidi uśmiechnęła się smutno. Chcesz więc pana, bym snuła dalej wspomnienia? Błagam, zawołał Albert. Owóż jednego razu, kiedy miałam 4 lata, matka zbudziła mnie wieczorem. Było to w pałacu. W chłaninie uniosła mnie z poduszek, a otwierając oczy, zobaczyłam, że płacze rzewnymi łzami. Wzięła mnie na ręce, nic nie mówiąc, i wyszła. Widząc, że płaczę, zapłakałam i ja. Cicho, dziecinko, rzekła. Kapryśna jak wszystkie dzieci, płakałam często, nie zwracając uwagi na macierzyńskie prośby i groźby. Tym razem jednak głos mojej matki brzmiał taką trwogą, żem ucichła. Matka szła szybko. Schodziłyśmy po szerokich schodach. Przed nami szły służebne matki, niosąc skrzynie, worki, suknie, woreczki z klejnotami i złotem. Za służebnymi postępowało 20 strażników, uzbrojonych w długie fuzje i pistolety, odzianych zaś w ów strój, który znacie we Francji od czasu, jak Grecja odzyskała niepodległość. Było coś złowróżbnego, wierz mi pan, ciągnęła Heidi, potrząsając głową i blednąc na samo to wspomnienie. W owym długim sznurze niewolnic i służebnych, zaspanych jeszcze, jak sobie wyobrażałam, sama nie rozbudziwszy się całkiem. Na schodach migotały ogromne cienie, zapalono bowiem sosnowe pochodnie. Cienie chybotały też na sklepieniach. Prędzej, prędzej, wołał ktoś z głębi galerii. Na brzmienie tego głosu wszyscy pochylili się niby kłosy, nad którymi przejdzie wiatr. I ja też zadrżałam. Był to głos mojego ojca. Ojciec zamykał pochód. Miał na sobie wspaniałe szaty, a w ręce dzierżył karabin, dar od waszego cesarza, i wsparty na ramieniu faworyta swojego Selima poganiał nas przed sobą, jak pasterz popędza wystraszoną trzodę.